Nagle jednak stało się coś, czego się obawiał von Renne. SD przestała zaniżać dane FHW, gdyż oficer SD, który uważał, że wywiad celowo zawyża liczebność wrogich wojsk, został przesunięty do innej służby i do Hitlera zaczęły płynąć raporty wyolbrzymiające z kolei siły aliantów. Ta gra kosztowała pułkownika von Rennego życie. 11 października 1944 roku został aresztowany i wkrótce rozstrzelany. W ostatnim liście do matki napisał, że umiera jak łotr na krzyżu obok Chrystusa. Jego działalność miała dezorganizujące znaczenie dla obrony wału atlantyckiego. Hitler i Oberkommando der Wehrmacht uwierzyli w liczby podawane przez FHW i w istnienie armii, których w rzeczywistości nie było. Armie, których nie było. W mglisty poranek 26 stycznia 1944 roku transportowa Dakota zatoczyła kilka kręgów nad lotniskiem amerykańskiej bazy w Cheddingtonie, zanim wieża kontrolna wyraziła zgodę na lądowanie. Opóźnienie było spowodowane zablokowaniem pasa startowego przez bombowiec B-17, który złamał podwozie podczas nieudanego lądowania. Wreszcie Dakota, prowadzona ręką doświadczonego pilota, płynnie usiadła na pasie i podkołowała pod główny barak, przed którym stało kilka osób. Drzwi w kadłubie otworzyły się i po metalowej drabince zszedł sprężystym krokiem generał George Patton. Wyciągnął rękę w stronę generała Lee, kwatermistrza wojsk amerykańskich w Wielkiej Brytanii, potem przywitał się z dowódcą bazy. Wymienili kilka zdawkowych uwag na temat podłej pogody angielskiej, a w tym samym czasie adiutant generała umieścił jego walizkę w bagażniku Packarda, na którego drzwiach nie było generalskiej gwiazdki. Wkrótce samochód wyruszył w stronę Londynu. – Czy już wie pan, po co jedziemy do Londynu, sir? – zapytał adiutant, gdy tylko samochód minął strażników przy bramie lotniska. – Nie mam pojęcia, ale co innego ten cholerny Ike mógłby mi zaproponować, jak nie dowodzenie armią. Patton wzruszył ramionami. – Ostatecznie nie ma tak dobrych i doświadczonych dowódców jak ja. Adiutant skwapliwie przytaknął. Parę miesięcy służby u boku generała nauczyło go, że nie należy mu się sprzeciwiać, gdyż może to wywołać furię. Patton był rzeczywiście dobrym dowódcą, ale zarazem nieobliczalnym człowiekiem. Bez wątpienia miał wielki udział w sukcesie wojsk alianckich na Sycylii podczas 39-dniowej kampanii, w której Włosi i Niemcy stracili 167 tysięcy żołnierzy. Jednakże własny temperament zniszczył go. Tam na Sycylii spoliczkował amerykańskiego żołnierza, o czym wrogowie generała, miał ich sporo, powiadomili prasę. Zachowanie dowódcy lejącego po twarzy podwładnych wzburzyło opinię publiczną, która zażądała postawienia Pattona przed sądem wojennym. Wiele wysiłku kosztowało przyjaciół uchronienie zdolnego dowódcy przed najgorszymi konsekwencjami. Dobrze cię znowu widzieć, George, Eisenhower wstał zza biurka, gdy tylko Patton dotarł do jego gabinetu w HS Lodge w Londynie. Jesteś zmęczony, głodny. Nigdy nie bywam zmęczony, a zjeść coś zdążyłem w samochodzie. Śpieszyłem się bardzo, żeby dowiedzieć się, z jakiego powodu ściągasz mnie do Londynu. No, dobrze wiesz. Potrzebuję doświadczonych dowódców najwyższej klasy. A co mi proponujesz? Widać było, że Patton niecierpliwie oczekuje odpowiedzi. Dowodzenie trzecią armią. U tego cholernego Bradleya, wybuchnął Patton, którego oburzyła myśl, że mógłby podlegać niedawnemu podwładnemu. Eisenhower, nie zważając na ten komentarz, mówił dalej. Twoja armia jest jeszcze w Stanach i zanim przybędzie tutaj, minie trochę czasu. My zaś nie możemy czasu marnować, George. Dlatego musisz przejąć dowodzenie grupą armii, których nie ma. Patton uspokoił się i z wyraźnym zaciekawieniem słuchał dalszych słów Eisenhowera. First United States Army Group, istniejąca jedynie w meldunkach niemieckich szpiegów, uderzy w rejonie Pas de Calais. Niemcy muszą w to uwierzyć, oświadczył Eisenhower z naciskiem. Tej grupy wprawdzie nie ma, ale dowódca musi istnieć naprawdę. Wybrałem ciebie, gdyż Niemcy doskonale cię znają. Twoja osoba przyciągnie ich uwagę silniej niż milion żołnierzy. Muszę jednak zaznaczyć, że byle błąd z twojej strony może zniweczyć całą grę. Eisenhower zastanawiał się długo przed tą rozmową, jak przekonać Pattona o potrzebie absolutnej dyskrecji. Wiedział, że generał rzadko panuje nad językiem i nie zastanawia się, co można powiedzieć, a czego nie. Uznał więc, że nie pora na dyplomatyczne ostrzeżenia. Wielokrotnie odrzucałeś moje uwagi na temat nieprzemyślanych wypowiedzi dla prasy. Teraz nie udzielam ci rady, to jest rozkaz. Pomyśl, zanim coś chlapniesz, George, gdyż nie będziesz mógł winić nikogo poza sobą za konsekwencje nierozważnego gadania. Oczywiście będę ostrożny, obiecał Patton, który bezwzględny w stosunku do podwładnych zwykł okazywać uległość wobec przełożonych. Wkrótce jednak złamał zakaz Eisenhowera dotyczący publicznego pokazywania się i udzielania wywiadów. W kwietniu 1944 roku przyjął zaproszenie Welcome Club, organizacji zajmującej się uprzyjemnianiem żołnierzom amerykańskim służby w Anglii, do złożenia wizyty w niewielkiej wsi Knutsford, leżącej kilkanaście kilometrów od jego kwatery. Eisenhower ostrzegał: żadnej prasy i żadnych zdjęć. Ufny, że słowa skierowane do mieszkańców wioski nie będą znane nikomu więcej, Patton stwierdził: odkąd stało się oczywiste, że przeznaczeniem Brytyjczyków i Amerykanów jest rządzić światem, powinniśmy się lepiej poznać, aby wykonać lepszą robotę. Mieszkańcy przyjęli wypowiedź gromkimi oklaskami, gdyż miła jest myśl o rządzeniu światem, nawet w Knutsfordzie. Jednakże generał nie wspomniał o najbliższych sojusznikach, Rosjanach i Francuzach, co było ogromną niezręcznością. Następnego dnia główne gazety angielskie i amerykańskie zacytowały wypowiedź Pattona. W Londynie, w budynku przy Downing Street, premier Churchill bardzo niepolitycznie wyrażał się o pyskatym generale. W Moskwie Kreml zadrżał od gniewu Stalina, a w Algierze St. George's Hotel kipiał z gniewu generał Charles de Gaulle. Szef sztabu generalnego, generał George Marshall, napisał do Eisenhowera, sugerując, aby rozważył przydatność Pattona do sprawowania funkcji dowódczych. Takie sformułowanie oznaczało nieformalne polecenie zwolnienia Pattona. Ale generał Eisenhower zachował spokój. Wysłał do Pattona list. Jestem szczerze zmęczony kłopotami wynikającymi z twojego braku kontroli nad językiem i zaczynam mieć wątpliwości co do słuszności oceny twojej osoby. A ma to istotne znaczenie w przypadku zajmowania wysokiej pozycji w hierarchii wojskowej. Burza trwała, a Patton zadawał sobie pytanie, skąd prasa dowiedziała się o wydarzeniu w Knutsfordzie, skoro nie było tam dziennikarzy. Jakim cudem wypowiedź została opublikowana, skoro cała prasa podlegała rygorystycznej cenzurze wojennej? W jaki sposób informacja wydostała się poza granice Wielkiej Brytanii? Przecież wszelka korespondencja, nawet dyplomatyczna, była starannie sprawdzana. Patton odpowiedział sam sobie na te pytania w liście do Eisenhowera. Jesteś prawdopodobnie cholernie zawiedziony, ale mój ostatni rzekomy wyskok śmierdzi prowokacją, jeśli się zważy, że impreza była pod kontrolą Ministerstwa Informacji Brytyjskiej, którego przedstawiciel był obecny w Knutsfordzie. Bez wątpienia Patton miał rację, dopatrując się nieuczciwej gry Brytyjczyków. Wiele wskazywało na to, że redakcje dowiedziały się o wszystkim od przedstawiciela Ministerstwa Informacji o nazwisku Mould. Telegramy korespondentów prasy zagranicznej na temat przemówienia amerykańskiego generała zostały początkowo wstrzymane przez brytyjską cenzurę, lecz wkrótce szef Departamentu Cenzury wyraził zgodę na ich wysłanie. Można przypuszczać, że niefortunną wypowiedź wykorzystano do powołania afery, która musiała zwrócić uwagę Niemców na Pattona. Skoro wywiad niemiecki zacząłby śledzić gadatliwego generała, tym samym zacząłby baczniej przyglądać się wojskom, którymi on dowodził, czyli Fusag. A o to właśnie aliantom chodziło. Patton był rozżalony i tak przekonany, że jego kariera dobiegła końca, iż polecił ordynosowi, aby zaczął pakować walizki. Niespodziewanie wezwał go Eisenhower i najspokojniej w świecie powiedział, by już się nie martwił tą sprawą. Patton zapisał w pamiętniku. Ten incydent był tak trywialny w swojej naturze, lecz tak straszny w skutkach, że nie mógł być wynikiem przypadku. W maju 1944 roku rozpoczęto ostentacyjną koncentrację jednostek Fusag w trójkącie Dover, Cambridge, King's Lynn. Na drogach pojawiły się długie kolumny samochodów i czołgów. Farmer ze wsi Choll End w Kencie zobaczył przez okno swojego domu kilkanaście ciężarówek wspinających się z mozołem pod górę. Zastanowiło go, że pojazdy nie poruszają się po drodze, lecz zjechawszy na pobocze, ruszyły przez pole. Ponieważ nie było to jego pole, nie zwrócił na to szczególnej uwagi. Jednakże następnego dnia ujrzał kilkadziesiąt czołgów przetaczających się przez jego łąkę. Nasunął na głowę czapkę, wybiegł z domu i wskoczył na rower, aby jak najszybciej dotrzeć do oficera dowodzącego kolumną. Chciał zaprotestować przeciwko dewastacji łąki. Zanim dotarł na miejsce, czołgi zniknęły równie szybko, jak się pojawiły, a farmer ze zdziwieniem stwierdził, że trawa w ogóle nie ucierpiała pod gąsienicami ciężkich pojazdów. Raptem dostrzegł, że w dolinie ruszył na czołgi byk, rozsierdzony niecodziennym widokiem. Zaatakował pierwszy z brzegu pojazd. Zaczepił rogiem o kadłub i nagle czołg z hukiem rozpadł się, jak balon przekłuty szpilką. Na szczęście kilkunastu żołnierzy osaczyło byka i zapobiegło zniszczeniu batalionu czołgów wykonanych z gumy. W nocy na poboczach dróg wschodniej Anglii i Kentu pobłyskiwały światła. Z wysokości kilku tysięcy metrów, na której latały niemieckie samoloty zwiadowcze, lampki wyglądały dokładnie tak samo jak reflektory ciężarówek wojskowych. Prowadziły do obozowisk, w których dymiły wojskowe kuchnie, pracowały radiostacje i kręcili się żołnierze. Niemcy nie mogli wiedzieć, że są to tylko rezerwiści z 10. Worcestershires i 4. Northamptonshires. Wszyscy gorąco oddani służbie, przypominającej im lata młodości, spędzone pod koniec XIX wieku w koloniach. W zatoczkach, ujściach rzek i portach morskich zaroiło się od jednostek desantowych kutrów i statków. Z ich kominów unosił się dym. Na sznurach rozciągniętych nad ładowniami suszyła się bielizna. Wokół kadłubów widoczne były plamy ropy oraz resztki jedzenia wyrzucane przez załogi. Niemieckie samoloty rozpoznawcze robiły zdjęcia, na których widać było 400 jednostek floty inwazyjnej. Jednakże nawet pod najsilniejszym szkłem powiększającym, najlepszy niemiecki oficer, analizujący zdjęcia, nie mógłby dostrzec, że okręty zrobione są z płótna rozciągniętego na drewnianych szkieletach, a unoszą się na wodzie dzięki pływakom z beczek po oleju. Wszystkie powstały w pracowniach wytwórni filmowej w Shepertonie pod Londynem. Dodatkowym elementem dezorientującym był hałas w eterze, którego Niemcy słuchali bardzo uważnie. Co pewien czas nierozważnym radiotelegrafistom Fusag wyrywały się meldunki. 1-5 Queen's Royal Regiment melduje o kilku cywilnych kobietach, prawdopodobnie nieupoważnionych, w wagonie bagażowym. Co mamy z nimi zrobić? Zabrać je do Calais? Fusag, armie, których nie było, przejęły część łączności radiowej 21. Grupy Armii. Z rejonu jej stacjonowania w Portsmouth przeciągnięto kable do Dover i tam ustawiono anteny. Niemieckie stacje pelengacyjne lokalizowały nadajniki 21. Grupy Armii jako nadajniki Fusag, a stacje nasłuchowe przypisywały nieistniejącym jednostkom meldunki wysyłane przez rzeczywiste jednostki. Lokalna prasa zamieszczała listy księży oburzonych upadkiem moralności wywołanych wtargnięciem do miejscowych społeczności dużej liczby żołnierzy, zwłaszcza amerykańskich spadochroniarzy oraz francuskich i polskich pancerniaków. Jedna z kobiet skarżyła się, że prezerwatywy zaśmiecają okolice w rejonie baz spadochroniarzy amerykańskich w Markham i w Cowes Hall. Brytyjskie dowództwo potrzebowało jednak ostatecznego argumentu, który przekonałby Niemców, że inwazja nastąpi w rejonie Pas-de-Calais. Taką opinię powinien wyrazić człowiek, którego autorytetu nikt nie śmiałby podważyć. Był nim generał Hans Kramer, ostatni dowódca Afrika Korps. Dostał się on do niewoli w maju 1943 roku i z Afryki Północnej przewieziono go do obozu w Anglii. Tam się okazało, że stan jego zdrowia pogarsza się w szybkim tempie, więc Brytyjczycy zgodzili się na odesłanie go do Niemiec. W maju 1944 roku z obozu w południowej Walii przewieziono go do Londynu. Była to dziwna podróż. Przebiegała bardzo okrężną trasą prowadzącą przez okolice Portsmouth, gdzie stacjonowały jednostki 21. Grupy Armii. Generał mógł obserwować maszerujące oddziały żołnierzy, sznury ciężarówek zmierzające w kierunku portów, magazyny z zaopatrzeniem i cysterny z paliwem, ale nie mógł dostrzec żadnej tablicy z nazwą miasta ani jednego drogowskazu. Usunięto je przed paru laty, gdy Anglia szykowała się do odparcia niemieckiej inwazji. Gdzieniegdzie natomiast ustawiono fałszywe tablice, które miały zasugerować generałowi Kramerowi, że znajduje się w rejonie Dover, a nie w Portsmouth. Po drodze jeniec jadł lunch z głównodowodzącym Fussack, generałem Pattonem i dowódcami kilku dywizji, z których dwóch, nie zachowując należytej ostrożności, wspomniało, że ich żołnierzy czeka walka w rejonie Calais. 23 maja 1944 roku generał Kramer dotarł na pokładzie szwedzkiego statku Gripsholm do jednego z niemieckich portów, skąd pojechał prosto do Berlina. Został przyjęty przez generała Kurta Zeitzlera, szefa sztabu, któremu zapewne zrelacjonował dokładnie podróż przez Anglię. Po krótkiej kuracji został przydzielony do sztabu generała Geira von Schweppenburga jako doradca. Wrażenia, jakie wywiózł z Anglii, przekonanie, że widział wojska grupy armii Pattona, musiały wpłynąć na decyzje ludzi odpowiedzialnych za przygotowanie wojsk niemieckich do odparcia inwazji. Gdzie i kiedy? 18 maja 1944 roku wojskowe kolumny, z których wiele rozciągało się na 100 kilometrów, rozpoczęły powolne przemieszczanie się z rejonów zgrupowań do portów Cornwallii, Devonu, Somerset, Gloucestershire, Wiltshire, Dorsetu, Sussexu i Surrey. Dniem i nocą na wąskich drogach warczały silniki Bedfordów i Studebakerów, załadowanych żołnierzami, skrzyniami z amunicją, beczkami z paliwem i olejami. Ambulanse, jeepy z karabinami maszynowymi, ciągniki artyleryjskie, czołgi, dziesiątki typów najrozmaitszych pojazdów zmierzały na południe. Rozpoczynała się decydująca faza przygotowań. Dowództwo wojsk inwazyjnych musiało się upewnić co do wiedzy Niemców o terminie i celu uderzenia. Eisenhower miał pełną świadomość, iż informacja z Francji, że stacjonujące tam niemieckie dywizje przemieszczają się w rejon planowanej inwazji, oznaczałaby konieczność odwołania wielkiej akcji. 29 maja z Francji napłynęły niepokojące sygnały. 91. Dywizja przygotowana do zwalczania desantu powietrznego oraz 6. Pułk Spadochronowy zostały przemieszczone w rejon Saint-Mary-Glise, gdzie alianci planowali zrzucić spadochroniarzy. Głównodowodzący alianckimi siłami powietrznymi generał Lame Mallory w liście do generała Eisenhowera ostrzegał, że przemieszczenie 91. Dywizji do rejonu planowanego zrzutu rodzi niebezpieczeństwo zdziesiątkowania spadochroniarzy i zestrzelenia około 50% samolotów biorących udział w akcji. Brytyjski połączony komitet wywiadu nadesłał raport stwierdzający, że główne uderzenie jest oczekiwane przez Niemców na północnym wybrzeżu Francji od Boulogne do Cherbourga włącznie. Istnieją dowody, że obszar Le Havre-Cherbourg, a więc rejon planowanej inwazji, uznawany jest za możliwy, a nawet pewny rejon uderzenia. Decyzja należała do jednego człowieka, generała Eisenhowera. Nie uwierzył on w ostrzeżenia. Oparł się jedynie na informacjach wywiadu, wskazujących, że Niemcy nie spodziewają się uderzenia w Normandii. Taka była opinia francuskiego ruchu oporu, który rozmieścił swoich ludzi w najlepszych miejscach, skąd można było obserwować ruch niemieckich jednostek w pralniach. Każdy oddział Wehrmachtu w czasie przewidzianym regulaminem musiał oddać do prania pościel i bieliznę żołnierzy. Gdy nadchodził rozkaz wyjazdu, a bielizna nie była gotowa, w pralni zjawiał się żołnierz i zostawiał adres, pod którym należało odesłać czyste rzeczy. Żaden z francuskich agentów ulokowanych w pralniach nie zameldował o takiej sytuacji. Dywizje pancerne pozostawały więc na swoich miejscach daleko od plaż Normandii. W niedzielne popołudnie 28 maja 1944 roku Hitler wszedł do sali konferencyjnej swojej willi Berghof w Berchtesgaden. Podkrążone oczy i ziemista cera wskazywały, że nie czuł się dobrze. Od kilkunastu dni osobisty lekarz, dr Morel, aplikował coraz silniejsze środki nasenne lub pobudzające, by utrzymać Führera w znośnej kondycji. Baron Oshima, ambasador japoński, jeszcze nie przybył i Hitler, oczekując na niego, krążył nerwowo po pokoju, aż wreszcie skierował się do dużego holu, z którego prowadziły drzwi na kamienny taras. Stanął obok wyprężonych na baczność SS-manów w czarnych galowych mundurach. U wylotu drogi, widocznej z tarasu, pojawił się czarny Mercedes. "To nasz japoński gość," powiedział stojący obok Führera generał Jodl. Hitler zszedł nieco niżej, aby powitać ambasadora, który wysiadł z samochodu. W ostatnich miesiącach przedstawiciel rządu jego cesarskiej mości był dość częstym gościem Hitlera, który uważał, że wymiana informacji o wysiłkach wojennych obu państw ma istotne znaczenie. Po krótkim powitaniu, gdy baron kłaniał się, przytrzymując szablę przypiętą do boku, rozmówcy przeszli do sali konferencyjnej. Hitler lubił zapraszać swoich gości do reprezentacyjnego pomieszczenia willi Berghof, z którego rozciągał się wspaniały widok na Alpy. Rozmowa skoncentrowała się na przewidywanej inwazji. Oshima był szczególnie zainteresowany tym tematem, gdyż zdawał sobie sprawę, że porażka aliantów może spowodować w Stanach Zjednoczonych głębokie zmiany, w wyniku których nowy prezydent zajmie się wyłącznie wojną na Pacyfiku, uznając Europę za drugorzędny front. "Alianci uderzą w tym rejonie," Hitler wskazał na mapie rejon Pas-de-Calais. "Mają aż nadto powodów, aby inwazji dokonać tutaj. Oczywiście mogą podejmować ataki odwracające naszą uwagę. Sądzę, że taka pozorna inwazja nastąpi w rejonie Le Havre-Cherbourg. Nie uda im się jednak wprowadzić nas w błąd. Będziemy cierpliwie czekać, aż ich główne siły uderzą w innym miejscu, trafiając pod gąsienice naszych czołgów." Dwa dni później brytyjska stacja nasłuchowa przechwyciła depeszę barona Oshimy wysłaną z Berlina do Tokio. Kryptolodzy pracujący w Bletchley Park szybko ją odszyfrowali. Baron informował swój rząd o wynikach rozmów w Berghofie, z których wynikało, że Niemcy oczekują inwazji w rejonie Pas-de-Calais. Jedynie feldmarszałek Erwin Rommel i jego oficer wywiadu, pułkownik Anton Staubwasser przewidzieli intencje aliantów. 31 maja ci dwaj ludzie spotkali się w gabinecie Rommela w Château de la Roche-Guyon. Aliantów nie stać na to, żeby zorganizować dwa lądowania wojsk inwazyjnych, twierdził Rommel. Nie będzie żadnych kilku lądowań lub akcji pozornych, jak to przewiduje OKW. Nastąpi jedno uderzenie, najprawdopodobniej w rejonie ujścia Somy lub Sekwany. Zarówno OKW, jak i OB West przewidują, że inwazja rozpocznie się od desantu powietrznego, który nastąpi o świcie lub za dnia, a główne akcje desantu morskiego zostaną przeprowadzone w ciemności w czasie przypływu. Staubwasser cytował tajny dokument nadesłany z kwatery feldmarszałka Rundstedta. Bzdura! Rommel wstał z fotela. Okręty desantowe będą mogły dotrzeć do brzegu tylko wtedy, gdy saperzy utorują im przejścia wśród zapór podwodnych, a to można zrobić jedynie w czasie odpływu, gdy widać zapory. Dlatego możemy być pewni, że jednostki desantu powietrznego wylądują w nocy, aby chronić skrzydła desantu morskiego. Natomiast główne siły dobiją do brzegu o świcie. Pozostaje pytanie, kiedy? Staubwasser odłożył niewiele warte dokumenty OB West. Alianci mogą uderzyć w każde miejsce, jakie tylko sobie wybiorą, ale jeśli chodzi o czas, muszą podporządkować się pogodzie. Potrzebne im co najmniej 6 dni dobrej pogody. A w czerwcu będą tylko dwa okresy, gdy wszystkie warunki będą aliantom sprzyjać. Staubwasser uzupełnił słowa Rommela. Między 5 a 7 oraz między 12 a 14 tego miesiąca. Wtedy właśnie możemy spodziewać się uderzenia, mówił dalej Rommel. Dla nas najistotniejsze jest odzyskanie możliwości jak najszybszego rzucenia do walki wszystkich dywizji pancernych. Muszę spotkać się z Hitlerem i przekonać go, że jest to sprawa najważniejsza. Miejmy nadzieję, że sentyment, jaki Führer żywi do pana, feldmarszałku, przesądzi o pańskim zwycięstwie. Obawiam się, że w ostatnich miesiącach Hitler kieruje się wyłącznie sentymentami, a nie rzeczową oceną sytuacji. Rommel powiedział te słowa z wyraźną ironią. Pojadę do Berchtesgaden, gdy tylko uznamy, że pogoda wyklucza możliwość inwazji. Decyzję swą feldmarszałek zrealizował 5 czerwca, uznając, że pogoda jest tak zła, iż alianci mogą wyjść w morze dopiero za tydzień. Z niewiadomych powodów nie dotarł do niego meldunek pułkownika Rayleigh'ego o nadaniu przez angielską radiostację sygnału alarmowego dla francuskiego ruchu oporu. 1 czerwca od godziny 13.30 do 14.30 radiostacja w Davendry kilkakrotnie wysłała do 5 oddziałów partyzanckich pierwsze słowa wiersza Paula Verlaine'a. Pułkownik Oskar Rayleigh wiedział, że jest to sygnał do podjęcia przez Francuzów przygotowań do przyjęcia inwazji. Natychmiast wysłał w 23 kopiach raporty do OKW, Fremde Heere West, Naczelnego Dowództwa OB West, dowódców grup armii oraz armii stacjonowanych na terenie Francji, Belgii, Holandii i Danii.